magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. 22 listopada w Watykanie wręczono tegoroczne nagrody Fundacji imienia Józefa Ratzingera. Nagroda Ratzingera, przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teologii, nazywana jest czasami Noblem z teologii. W tym roku nagrodę otrzymali Anna Maria Pelletier, profesor literatury i biblistyki z Paryża, oraz czołowy polski biblista ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. Ksiądz Chrostowski jest nie tylko pierwszym Polakiem wyróżnionym nagrodą Ratzingera, ale także pierwszym teologiem z Europy Wschodniej, który otrzymał tę nagrodę. Zainteresowanie Biblią rozpoczęło się u księdza profesora w dzieciństwie i z czasem stało się pasją jego życia oraz służbą dla Kościoła. Co robić, aby Pismo Święte odgrywało większą rolę w życiu katolików? Dlaczego Biblię powinni znać wszyscy, a nie tylko chrześcijanie? Jak pielgrzymka do Ziemi Świętej może się stać rekolekcjami? To kilka z wielu pytań, na które odpowiada ksiądz profesor Chrostowski. Zapraszamy na rozmowę z księdzem profesorem przeprowadzoną przez księdza Leszka Gęsiaka.
Gościem Radia Watykańskiego jest dzisiaj ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, redaktor naczelny kwartalnika teologów polskich Collectanea Theologica, a w latach 2003-2013 przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Witam bardzo serdecznie w naszym studio.
I ja też witam bardzo serdecznie i ojca, i słuchaczy.
Księże profesorze, jak to się stało, że Biblia stała się częścią, tą chyba najważniejszą życia księdza profesora? Skąd wzięło się to szczególne zamiłowanie do Pisma Świętego?
To się zaczęło bardzo wcześnie. Ja zacznę od osobistego wspomnienia. Miałem wtedy 11 lat, kiedy razem z mamą z mojego rodzinnego Chrostowa pojechaliśmy do Łomży i tam w pobliżu katedry był sklep, zdaje się, że istnieje do dnia dzisiejszego, Ars Christiana. I właśnie w tym sklepie mama kupiła mi Nowy Testament. Wróciłem z tym Nowym Testamentem do domu. Rozpocząłem lekturę Ewangelii, Dziejów Apostolskich, ale w jedną z najbliższych niedziel mama udała się do proboszcza. To było jeszcze przed Soborem Watykańskim II, pytając go, czy dziecko może takie rzeczy czytać. Proboszcz popatrzył i stwierdził, że raczej nie. Więc mama wzięła ten Nowy Testament, schowała do szafy. Tam go bardzo szybko znalazłem i doczytałem prawie do końca Dziejów Apostolskich, gdy mama dopatrzyła się, że pomimo tego zakazu przeczytałem, bo było widać stronice przeczytane i nieprzeczytane. Wtedy mówi, a to weź już doczytaj do końca. Ale do końca już wtedy, mając pełną zgodę, pełną aprobatę, nie doczytałem. Więc sięgnąłem.
Czyli łatwiej się czyta wtedy, kiedy czegoś nie wolno.
Myślę, to znaczy na początku było tak, że nie było ani wolno, ani niewolno, a potem właśnie było niewolno i to zrobiło się jeszcze bardziej atrakcyjne. Natomiast drugi raz sięgnąłem na dobre, gdy miałem praktykę duszpasterską w parafii Łęki Kościelne, to jest między Łowiczem a Kutnem. Był rok 1970, miałem wtedy 19 lat i odbywając tę praktykę nabyłem Biblię Tysiąclecia, która już wtedy istniała, pierwsze wydanie, i postanowiłem sobie, że każdego dnia będę czytał jeden rozdział dziennie. I trwało to przez wiele lat, póki po około 4,5 roku nie skończyłem całego Pisma Świętego, a czytałem to w ten sposób, że rano jeden rozdział, wieczorem ten sam rozdział i rozdział z dnia poprzedniego. A więc w ten sposób czytałem Pismo Święte 2, a nawet 3 razy. I to była ogromna przygoda, dlatego że to pozwoliło mi na taką głęboką, codzienną zażyłość z Pismem Świętym i pozwoliło mi zobaczyć Pismo Święte, potraktować Pismo Święte jako swego rodzaju okno. Okno na wydarzenia, na osoby, na postacie, które opisuje, o których opowiada, o których mówi. Więc nigdy do dnia dzisiejszego przedmiotem moich zainteresowań nie był docelowo tekst Pisma Świętego. Nie zatrzymywałem się na tekście, tylko zawsze tekst traktowałem jako okno na świat, który ukazuje najważniejsze wydarzenia dziejów zbawienia, a wśród nich to prawdziwie najważniejsze, mianowicie osobę i posłannictwo Jezusa Chrystusa.
No i to okno było tak szeroko otwarte, że stało się w pewnym sensie najważniejszym oknem życia księdza profesora.
To okno stawało się coraz bardziej otwarte, dlatego że będąc w seminarium, jako alumn warszawskiego seminarium duchownego, studiowałem Pismo Święte, Stary Testament pod okiem księdza profesora Czesława Jakubca, Nowy Testament pod okiem księdza profesora Kazimierza Romaniuka. U niego również napisałem swoją pracę magisterską i licencjacką poświęconą Nowemu Testamentowi, a więc tematem było bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu w Ewangeliach. Natomiast później wybrany tekst z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Wydawało mi się więc dopóki byłem w seminarium, że bliższy mi jest, to znaczy, że chciałbym również przyglądać się, studiować Nowy Testament. Ale z perspektywy czasu okazało się, że raczej stałem się kimś, kogo zainteresowania ukierunkowują się ku Staremu Testamentowi. Natomiast takim przełomowym momentem stały się studia odbywane w Rzymie. Zawdzięczam je przede wszystkim wielkiej życzliwości kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielkiego prymasa tysiąclecia, który skierował mnie w tych trudnych czasach, był to rok 1978, na studia w Papieskim Instytucie Biblijnym, a także umożliwił mi, pomógł mi, ułatwił studia na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. I już tutaj w Rzymie, także w Jerozolimie, oczywiście ta znajomość Biblii, wiedzy biblijnej uległa wielkiemu pogłębieniu i ona przesądziła o również kształcie mojego życia.
No i została też w różny sposób doceniona przez różne gremia. W czerwcu papież Franciszek na wniosek specjalnej międzynarodowej kapituły przyznał księdzu profesorowi nagrodę Ratzingera. Jest ksiądz profesor pierwszym Polakiem, który tę nagrodę otrzymał, który został tym szczególnym wyróżnieniem uhonorowany. To wyróżnienie nazywane jest także często katolickim naukowym Noblem. Jak ksiądz profesor przyjął to szczególne wyróżnienie?
Teologia to jest taka dziedzina wiedzy, taka dyscyplina, która jest uprawiana w zasadzie po cichu. Na ogół to, co wiemy o teologii, to pochodzi albo z nauczania kościelnego, albo zarówno tego w postaci magisterium kościoła, jak i tego nauczania przekazywanego w świątyniach, w salach katechetycznych, podczas homilii i tak dalej. Natomiast zawsze odbywa się w kościele ten wielki wysiłek pogłębiania wiedzy biblijnej i teologicznej, który odbywa się, ma miejsce w bibliotece, w zaciszu własnego domu i którego rezultaty są upubliczniane w publikacjach, których nakłady sięgają co najwyżej kilku tysięcy egzemplarzy. To już jest wysoki nakład, natomiast bywa, że większość z nich nie ma większych nakładów niż setki egzemplarzy i trafia do specjalistów. Do czego zmierzam? Co chciałbym powiedzieć? Że gdy pracujemy, w moim przypadku nad Biblią, to nie do końca mamy świadomość oddziaływania i wydaje nam się, że jest to działalność, jest to praca, która nie zostaje tak do końca zauważana, ale okazuje się coś innego. Mianowicie po przybyciu teraz do Rzymu, by odebrać z rąk papieża Franciszka nagrodę Ratzingera, spotkałem nagrodzonych w ubiegłych latach laureatów. Rozmawiałem z tymi, którzy są tutaj obecni, z tych obecnych czworo. I każdy z nich mówił dokładnie to samo, mianowicie, że nie sądził, że jego praca, że jego dokonania doczekają się tak wielkiej nagrody, czyli doczekają się zauważenia, docenienia i dowartościowania, że nie spodziewali się tej nagrody. I ja muszę powiedzieć to samo. Wiedziałem, że ta nagroda istnieje od roku 2011, że jest bardzo prestiżowa, że jest bardzo ważna, ale nie sądziłem, że uda się Polakowi przejść przez te wszystkie sita, które prowadzą od wyłonienia gdzieś tam na etapie początkowym kandydatury do jej zatwierdzenia i wreszcie do wręczenia tej nagrody. Ten proces trwał około 2 lata i w przypadku Polaka i w przypadku w ogóle teologów pracujących w Europie Środkowo-Wschodniej trzeba pamiętać, że mówi się, że slavica non leguntur, czyli języki słowiańskie nie są czytane, nie są zrozumiałe na Zachodzie. Wobec tego, jeżeli ktoś publikuje po francusku, po angielsku, po włosku, niemiecku, oddziaływanie jego publikacji jest daleko większe niż wtedy, gdy publikujemy czy nauczamy w języku polskim. I myślę, że to jest właśnie ta największa niespodzianka, że również publikacje, z których większość ukazała się w języku polskim, bo są i takie, które ukazały się w wielu innych językach, że to zostało dowartościowane. Ale myślę też, że brano pod uwagę pewną symetrię, która istnieje w mojej działalności, którą mógłbym streścić mniej więcej tak. Są 3 aspekty, 3 poziomy mojej działalności, mianowicie naukowa, badawcza, dydaktyczna i popularyzacyjna, popularyzatorska. Więc te wszystkie trzy aspekty zawsze zajmowały wiele miejsca w moim życiu, bo starałem się z jednej strony uprawiać teologię akademicką, naukową, uniwersytecką, z drugiej strony starałem się również mieć dorobek dydaktyczny zarówno w postaci magistrów, jak też 15 osób, które pod moim kierunkiem uzyskały stopień doktora, a wreszcie kształcenie kadry naukowej i mogę powiedzieć, że na około 80 samodzielnych pracowników naukowych, którzy przynależą do Stowarzyszenia Biblistów Polskich, mniej więcej połowa uzyskała stopnie także z moim udziałem, dlatego że byłem recenzentem ich habilitacji i ich postępowania do tytułu naukowego profesora. I wreszcie zostaje ta działalność popularyzatorska. W tej dziedzinie też udało się sporo dokonać, zarówno jeżeli chodzi o publikacje, jak też o konferencje, wykłady, różnego rodzaju sympozja, ale także przewodniczenie pielgrzymkom, dni skupienia, rekolekcje prowadzone w różnych miejscach, także dla Polonii, w różnych miejscach Europy, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. No i sądzę, że to wszystko złożyło się na to, że gdy już przyszła wiadomość o przyznaniu tej nagrody, to przyjąłem ją z wielką radością, z wielką satysfakcją i traktuję ją jako wielkie zobowiązanie, by tę działalność jeszcze bardziej w miarę możliwości zintensyfikować.
Wspomniał ksiądz profesor o tych różnych płaszczyznach działalności swojej, o płaszczyźnie naukowej, dydaktycznej, popularyzatorskiej. No, znane są pielgrzymki, które ksiądz profesor prowadził do Ziemi Świętej, które mają ten aspekt bardzo głębokiego dotknięcia rzeczy, które tam się stały, nie tylko powierzchownego turystycznego zwiedzenia, ale właśnie pewnej głębokiej analizy tego, że jednak rzeczywistość miejsca wpisana jest także w to, co nam przekazuje Pismo Święte.
Tak, staram się zawsze ukazać to, że pielgrzymowanie tym różni się od turystyki, że jest nie tylko przemieszczaniem się przestrzeni, nie tylko oglądaniem i poznawaniem rozmaitych miejsc, ale jest również podróżą odbywaną w głąb własnego serca i sumienia. Dlatego obecność w miejscach świętych, zarówno w Ziemi Świętej, jak i w innych krajach biblijnych, to jest także sposobność do tego, by zastanowić się nad sobą, by te wydarzenia z dawnej historii, bo przecież te wydarzenia rzeczywiście miały miejsce, by je zaktualizować i odnieść również do naszej sytuacji. Nie możemy zmienić, cofnąć tego wymiaru czasu. Te wydarzenia przeszły bezpowrotnie do historii, natomiast możemy stanąć na tych miejscach, gdzie one się dokonały i dlatego mogą nas one również poruszać, a zwłaszcza, to co najważniejsze, podczas pielgrzymek staram się ukazywać, że chrześcijaństwo to nie jest idea, to nie jest koncepcja, to nawet nie jest jakiś sposób na życie, to nie jest coś wymyślonego, to nie jest coś opracowanego i wyretuszowanego, tylko chrześcijaństwo to jest spotkanie z osobą Jezusa Chrystusa, z Jezusem Chrystusem i być na pielgrzymce i dobrze ją przeżyć, to znaczy spotkać Jezusa Chrystusa tam, w tych obszarach, na tych terytoriach, na których i on był obecny, po to, aby go spotkać również i przeżywać go w jego kościele. A więc istnieje ścisły związek między pielgrzymowaniem a życiem sakramentalnym, które człowiek później prowadzi, a czasami jest tak, że w jakichś tam sytuacjach życiowych to życie sakramentalne jest jakoś nie w pełni, nie do końca możliwe, to żeby również uzmysłowić, uświadomić człowiekowi czy ludziom, których to dotyczy, że są kochani, miłowani przez Boga, że są Bogu potrzebni i że mają, zaciągają pewne zobowiązania, które powinny rzutować na ich życie i również to życie odmieniać ku lepszemu. Oczywiście szczególną rolę pełnią pielgrzymki do Ziemi Świętej, bo to zwykło się mówić, jest ziemia Ewangelii, ziemia Jezusa Chrystusa, ale także pielgrzymki odbywane po śladach świętego Pawła do Azji Mniejszej, czyli do Turcji, do Grecji, w inne rejony świata, one też mają ogromne znaczenie. Wśród tych pielgrzymek też bardzo przeżywają uczestnicy pielgrzymki, które przez Białoruś udają się do Rosji, do Katynia, na miejsce martyrologii Polaków w 1940 roku, na miejsce tej zbrodni katyńskiej i później do Petersburga i przez kraje bałtyckie wracamy do Polski. Jest to wtedy spotkanie nie tylko z kościołem, żywym kościołem dzisiaj, który tam na tych terenach się odnawia i rozwija, ale jest to również spotkanie z wielkimi, ogromnymi połaciami historii Polski i jest to pogłębienie naszej własnej narodowej, katolickiej i polskiej tożsamości.
Jak dzisiaj docierać do ludzi młodych z Biblią? Bo myślę, że niewielu z wypiekami na twarzy i pod kołdrą, by nikt nie mógł zauważyć, docieka do źródeł tego tekstu.
Trzeba sobie uświadomić, że Biblia oddziałuje na przynajmniej dwóch zasadniczych poziomach, dwóch zasadniczych warstwach. Po pierwsze, jest integralnym elementem składowym naszej kultury i naszej cywilizacji. Nie sposób zrozumieć kultury europejskiej, a i szerzej, wielu pokładów kultury światowej, pozaeuropejskiej, bez Biblii, bez odniesień do Biblii. Biblią karmi się sztuka, architektura, malarstwo, rzeźba, muzyka. Również na kanwie Biblii powstają powieści, powstaje poezja. Nie sposób wejść do muzeum, nie sposób oglądać zabytków z przeszłości bez znajomości przynajmniej podstawowych wątków biblijnych. I tu wydaje mi się, że czytanie z wypiekami na twarzy Biblii jest nie tylko domeną ludzi wierzących w Boga, wyznawców jedynego Boga, ale powinno być domeną, powinno się odbywać wśród tych, którzy chcą zrozumieć korzenie i charakter kultury europejskiej, którzy chcą w ten wielki nurt się wszczepić, być w nim obecnym. Więc myślę, to jest bardzo ważne, że Biblia powinna znaleźć przede wszystkim swoje miejsce i znaleźć należne jej miejsce w szkołach, w kształceniu, jednym słowem w dziedzictwie kulturowym Europy. Z tym związana jest druga warstwa, mianowicie Biblia jest słowem ludzkim i jest słowem Bożym, tak jak Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Dla człowieka wierzącego Biblia jest fundamentem naszej wiary, tak jak jest fundamentem wiary dla Kościoła, bo wyraża wiarę Kościoła apostolskiego. Ukazuje nam, kim jest Jezus Chrystus, jakie jest Jego miejsce w historii zbawienia i ukazuje nam Biblia, że historia zbawienia się nie skończyła, że ona wciąż trwa. Wobec tego w Biblii, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, bo przecież Stary Testament jest też własnością chrześcijan, rozpoznajemy nie tylko motywy, ale również takie sposoby życia i działania, które podają nam rozwiązania na życie dzisiaj, na to, jak ono ma wyglądać. Znajdujemy tam przykłady bohaterstwa, ale i tchórzostwa, znajdujemy tam przykłady ogromnej wiary, ale też i ucieczki od Boga, znajdujemy tam pokłady wierności i nawrócenia, ale też od odwracania się od Boga i od Jego prawa. Biblia ma nam bardzo dużo do powiedzenia. Bez niej nie sposób sobie wyobrazić wiary chrześcijańskiej. Zatem, jeżeli chcemy powrotu do Biblii, ten powrót się zresztą w ostatnim półwieczu odbywa, ale jeżeli chcemy jeszcze większego zintensyfikowania zainteresowania Biblią, to trzeba wychodzić przede wszystkim od przypominania rzeczywistości wiary, potrzeby wiary i potrzeby Boga. Jeżeli ktoś tę potrzebę uzna, zrozumie i przyjmuje, to wtedy czytanie Biblii, sięganie po nią staje się oczywistością, bo tam spotykamy Boga, który się nam objawia.
Dziękuję bardzo, księże profesorze, za rozmowę i spotkanie w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz profesor Waldemar Chrustowski, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, redaktor naczelny kwartalnika Teologiów Polskich Collectanea Theologica, a w latach 2003-2013 przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich. No i oczywiście laureat Nagrody Ratzingera. Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję bardzo.
Wysłuchaliśmy rozmowy z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim o Biblii i jej znaczeniu w życiu chrześcijan. Wywiad przeprowadził ksiądz Leszek Gęsiak. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.